czołówce od lat są te same szkoły z naszego regionu, choć zdarzają się zmiany na poszczególnych miejscach. Dziś w naszej dyskusji wrócimy do rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy i zastanowimy się, czemu i komu takie zestawienia mają służyć i czy uczniowie, wybierając szkołę, biorą je pod uwagę. Oczywiście nie pominiemy tematu wyboru uczniów, bo zbliża się przecież wielkimi krokami rekrutacja na kolejny rok szkolny. Dzień dobry, przed mikrofonem Edyta Wołosika. Gośćmi są dziś podlaski kurator oświaty Jadwiga Szczypiń.
Dzień dobry Państwu.
Dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku Dariusz Bossowski.
Witam serdecznie.
Dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku Robert Winnicki.
Dzień dobry.
I Państwo są w studiu w Białymstoku i witam również w studiu w Łomży dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego Jerzego Łubę. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Drugie liceum ogólnokształcące, pierwsze liceum ogólnokształcące, te dwie białostockie szkoły, a na trzeciej pozycji pierwsze liceum w Łomży. To jest podium, jeśli chodzi o ten ranking i jeśli chodzi oczywiście o zestawienie w województwie podlaskim, bo biorąc pod uwagę szkoły z całego kraju, drugie LO jest 29, pierwsze 45, a pierwsze z Łomży, 98. No dodam tylko, że wysoko plasuje się też technikum elektryczne. Z Białegostoku to jest najlepsza szkoła, jeśli chodzi o technika w województwie podlaskim, a w zestawieniu krajowym jest na 19 miejscu. No i pytanie, czy takie rankingi mają sens? Może Łomża?
Myślę, że mogę mieć różne zdanie na ten temat. Natomiast myślę, że jest to bardzo duża wskazówka przyszłym naszym uczniom, którzy rozpoczną naukę w latach przyszłych. Myślę, że jest to również pewien sposób do tego, żeby mobilizować uczniów do pracy, jak i również mobilizować nauczycieli. Poza tym między szkołami pojawia się pewna konkurencja, więc myślę, że jest to bardzo pozytywny element mobilizujący szkoły.
No i właśnie zastanawiam się, czy nie chodzi tu tylko o konkurencję między szkołami, czy właśnie o to, że uczniowie kierują się takimi rankingami, wybierając szkołę?
Ja uważam, że no niewątpliwie zajęcie przez nas, przez drugie liceum w Białymstoku 29 miejsca w Polsce potwierdza wysoką jakość uczenia w naszej szkole. Natomiast tak jak pan dyrektor, uważam, że jakby rankingi nie są jakby najważniejsze. Myślę, że w naszej pracy takiej codziennej najważniejszy jest uczeń i jego rozwój. I myślę, że ważne jest to, żeby mógł się właśnie rozwijać w szkole i my powinniśmy w taki sposób pracować z młodymi ludźmi, żeby każdy z nich mógł coś znaleźć w naszej szkole. Także mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, dbamy o uczniów. No a jak ranking pokazuje, jeśli mamy pierwsze miejsce, się cieszymy, ale mówię jakby mnie i mojej kadrze pedagogicznej, rankingi nie są najważniejsze. Nie chcemy pracy szkoły podporządkować tylko i wyłącznie pod rankingi.
Oczywiście nie uczymy dla rankingów, chociaż rankingi na pewno w dzisiejszych czasach mają pewien walor promocyjny i są pewnie jednym z elementów budowania wizerunku szkoły. Potwierdzają wysoką jakość nauczania w placówce, ale też trzeba pamiętać o tym, że ranking nigdy nie jest w stanie jakby odzwierciedlić wszystkich aspektów pracy szkoły. Są takie ważne sfery funkcjonowania szkoły, które w rankingach nie znajdują odzwierciedlenia, choćby coś takiego jak atmosfera, poczucie satysfakcji uczniów z tego, że uczą się w danym miejscu.
Opinia kolegów, koleżanek, bo mam wrażenie, że to jest taki bardzo znaczący wskaźnik przy wyborze szkoły, plus to, że na przykład rodzeństwo albo rodzice uczyli się też w danej szkole.
Ale chciałbym również podkreślić różne inne aktywności uczniów, których ranking tutaj nie uwzględnia, na przykład taką aktywność społeczną, wolontariat, sukcesy artystyczne czy sportowe, więc myślę, że wszyscy podchodzimy do tych rankingów z pewnym dystansem. Natomiast na pewno trochę trudno w dzisiejszych czasach zupełnie abstrahować od pewnych walorów promocyjnych, które na pewno z rankingiem się wiążą, bo zwłaszcza w kontekście rekrutacji jednak jakaś grupa czy uczniów, czy rodziców analizuje, na którym miejscu jest szkoła w tym rankingu. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną, taką istotną moim zdaniem tutaj okoliczność, która którą podkreślam przy każdej edycji rankingu, że te nasze miejsca, które wydają się być może odległe w kontekście tej czołówki ogólnopolskiej, one tak naprawdę są bardzo wysokie, jeżeli wziąć poprawkę na wielkość szkół, bo ten ranking, jakby metodologia tego rankingu premiuje małe szkoły. Te szkoły, które są w tym ścisłym topie w pierwszej dziesiątce czy dwudziestce rankingu perspektyw, to są szkoły, w których jest, no, są maksymalnie 4 klasy, czasami 5. Tam jest dużo ostrzejsza selekcja na wejściu, też te przeliczniki rankingowe są dużo korzystniejsze. Gdyby nasze szkoły dla porównania mają po 8-9 klas, prawda, te białostockie, więc jesteśmy takimi szkołami, można powiedzieć, masowymi, a mimo wszystko...
W roczniku.
Tak, w roczniku. A mimo wszystko udaje nam się, no, nawiązać te konkurencje z tymi najlepszymi szkołami. Gdybyśmy prawdopodobnie w taki sztuczny sposób nawet tutaj, no, dokonali takiej redukcji na przykład oddziałów, to pewnie bylibyśmy w okolicach pierwszej dziesiątki, niezależnie od innych jakby czynników tutaj. Także statystyka jednak z reguły ma swoje prawa i nie należy tylko się nią tutaj kierować.
Pani kurator, ranking, mam wrażenie, że ma te znaczenie prestiżowe między dyrektorami, nauczycielami, może między też uczniami, którzy powiedzą, ja uczę się w szkole najlepszej według rankingu perspektyw, ale oczywiście rozumiem, że władze oświatowe różne też zerkają na to i patrzą, jak pracują dane szkoły, ale trzeba powiedzieć jasno, jeśli chodzi o finansowanie, tu akurat tą samorządy finansują i subwencja jest krajowa na uczniów, na działalność szkół, to przełożenia de facto nie ma. Nie płaci się więcej szkołom,
nie,
które
no
są
tak,
lepiej
tak
w rankingu,
nie jest.
Prawda?
Natomiast ja chcę też powiedzieć, że spodziewałam się, przyznam szczerze, że zarówno pan dyrektor Łuba, jak i pan dyrektor Bosowski oraz pan dyrektor Winnicki powiedzą, że rankingi to nie wszystko i że to jest owszem sytuacja, która może cieszyć, która może być dla niektórych istotna, ale praca szkoły to znacznie więcej niż ta ocena wyrażona miejscem w rankingu. Ja się bardzo cieszę, że takie głosy słyszę, ponieważ myślę sobie, że owszem, jeśli ma to sprawić radość i też ukierunkować na wybory młodzież, na wybory szkół, i zapewne tak jest, to niech tak jest. Natomiast patrząc troszeczkę głębiej na jakość pracy szkoły, bo mówimy o jakości pracy szkoły, te rankingi wszak opisywane są jako wskaźniki jakości pracy szkoły. Ja myślę, że to jest troszeczkę za dużo powiedziane, ponieważ już Platon dawno temu zauważył, że jakość jest sądem wartościującym wyrażonym przez użytkownika. Tak brzmi jego definicja. Jeśli nie ma tego użytkownika, to nie ma tego wartościowania, nie ma tego sądu. Co to oznacza? To oznacza dokładnie tyle, że jakość jest wtedy, kiedy ona rodzi się oddolnie, kiedy wszyscy, którzy uczestniczą w danej organizacji, mają poczucie, że jest w porządku, mają poczucie satysfakcji, czują się bezpiecznie, czują się zadbani, mają przestrzeń do rozwoju. I to jest ta prawdziwa, ośmielę się użyć określenia, jakość. Tak jak znany zresztą skądinąd amerykański statystyk William Deming, którego definicja w biznesie jest dosyć powszechnie znana, ale też nie jest obca w oświacie, który mówił, że jakość to jest to, co zadowala, a nawet zachwyca klienta. Oczywiście słowo klient nijak nie pasuje do szkoły, bardzo mi się ono w tym tutaj kontekście nie podoba, ale to znaczy, że jakość to jest to, co jest odbierane jako dobre, jako wartościowe, jako potrzebne. I ja myślę, że wspólnie tutaj z panami dyrektorami pojmujemy tę jakość pracy szkoły poprzez pryzmat tych uwarunkowań, a nie tylko kryteriów rankingowych, które oczywiście mogą istnieć, ale warto, że widzimy troszkę głębiej sens pracy szkoły.
A właśnie, jeśli chodzi o kryteria tego najbardziej znanego rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy, to dodam, że oparty on jest na sukcesach w olimpiadach 30%, w wynikach matur 25% za przedmioty obowiązkowe i 45% za dodatkowe, jeśli chodzi o technika, również na wynikach egzaminów zawodowych. I jeśli sięgniemy do szczegółów tego rankingu na rok 2018 i na olimpiady, to tutaj najlepiej radzi sobie pierwsze liceum, drugie liceum ogólnokształcące w Białymstoku.
Liceum w Hajnówce.
Ale mówimy z tego grona, które jest tutaj. Tak? Nieco słabiej właśnie liceum w Łomży, ale jeśli chodzi o matury, to już... Łomżyńska placówka, nie ma się czego tutaj wstydzić absolutnie, bo można powiedzieć, że jest to na porównywalnym poziomie do szkół z większego miasta, z Białegostoku. Panie dyrektorze, zwracam się znów do Łomży. Jak to się robi w Łomży, że jesteście w rankingu w czołówce od wielu, wielu lat?
Znaczy ja jeszcze chciałbym dodać do tej naszej wcześniejszej rozmowy. Chodzi mi tutaj o funkcjonowanie szkół w poszczególnych ośrodkach. Myślę, że czołówkę rankingu to stanowią przede wszystkim szkoły z bardzo dużych ośrodków, między innymi Warszawa, powiedzmy Białystok. To są szkoły, które mają bardzo duże wsparcie, między innymi z wyższych uczelni. No, w naszych warunkach jest to pewien kłopot, ponieważ dzielą nas pewne odległości, jak również wiążą się z tym pewne koszty finansowe. Niemniej jednak, żeby uzyskiwać takie rezultaty, wydaje mi się, że potrzebna jest przede wszystkim pasja nauczycieli. Potrzebne jest zaangażowanie uczniów i wydaje mi się, że wytrwałość, ponieważ wyniki, które są uzyskiwane przynajmniej przez naszą szkołę na etapie ostatnich lat i zresztą wcześniej podobnie, świadczy o tym, że szkoła pracuje równo, a czy w poszczególnych rocznikach jesteśmy o kilka punktów wyżej czy niżej, bardzo często jest to spowodowane, powiedzmy, między innymi udziałem w olimpiadach lub po prostu również innymi jeszcze czynnikami.
No właśnie, bo chyba bardziej wymiernym czynnikiem są wyniki z matur, bo to pokazuje pracę z uczniem przez te 3 lata. A jak jest z olimpiadami? Czy w tych czasach uczniowie są tak obłożeni nauką, że ciężko zachęcić ich do olimpiady, czy też niekoniecznie widzą te korzyści, że mogą zdobyć na przykład indeks na wyższą uczelnię?
Myślę, że bardzo chętnie młodzież chce próbować udziału w konkursach czy olimpiadach, różnego typu olimpiadach, bo są olimpiady, którym uczniom daje zwolnienie z matury i wtedy jakby mają 100%, nie muszą przystępować do matury, ale też rozwijają swoje pasje i zainteresowania na jakichś zajęciach dodatkowych i na przykład, nie wiem, czy z filozofii startują w olimpiadach i też osiągają sukces. Po to jest szkoła, żeby młodzi ludzie mogli się rozwijać i poszukiwać wiedzy, a nauczyciele powinni być mistrzami, wyławiać te perełki i ich wspierać, tak? Część młodzieży sama się przygotowuje, nie ukrywajmy, do olimpiad, a też część pod kierunkiem nauczycieli. Poszukują wiedzy, no po to jest szkoła, żeby mogli się rozwijać.
Tak, i trudno zresztą oddzielać przygotowanie się ucznia do olimpiady z jego procesem uczenia się generalnie. To wydaje mi się być immanentną częścią tego procesu, a nie czymś, co istnieje obok. To jest generalnie rozwój ucznia we wszystkich jego możliwych aktywnościach. I to jest wspaniałe, to go wzbogaca. A to potem skutkuje, powiedzmy sobie, oceną na egzaminie końcowym.
Tylko właśnie tutaj chciałabym poruszyć wątek olimpiad, które może są zbieżne z przedmiotami w szkole, ale są też takie olimpiady, że uczeń musi naprawdę coś ponad, prawda? Bo jeżeli ktoś jest wybitny z matematyki, to podejście do olimpiady z matematyki, myślę, że dla niego jest, nie mówię, że łatwością, ale ogromną przyjemnością i może nie jest takim wysiłkiem, jak podejście do takiej olimpiady, która nie jest tożsama w 100% z przedmiotem w szkole. Bo takie też są, tak?
Mamy bardzo dużo jest olimpiad. Ranking perspektyw pewne olimpiady honoruje, pewnych nie honoruje. Też o tym pamiętajmy. A dla nas jakby zależy, żeby młodzież się rozwijała, poszukiwała. My ogłaszamy, jakie są olimpiady, jakie są konkursy, w czym mogą startować i oni mają prawo wyboru. I my jesteśmy po to, żeby ich wspierać i nie hamować. Tak? I tutaj szkoły każde, myślę, mają wypracowany pewien system wsparcia dla tych uzdolnionej młodzieży. No, w jaki sposób nieraz podczas takiego procesu odpuścić im z pewnych przedmiotów, tak, żeby mogli się skupić na przygotowaniu do olimpiady, bądź też pozyskać specjalistów, którzy mogą w danej dziedzinie pomóc, bo tak jak mówiłem, mamy kadrę pedagogiczną, tak jak pan dyrektor z Łomży mówi, wspierają nas uczelnie nasze wyższe, czy Politechnika Białostocka, czy Uniwersytet w Białymstoku, natomiast oczywiście nauczyciele przede wszystkim, którzy poświęcają swój czas, ale są też takie przedmioty i takie, których no, nie mamy specjalistów i musimy jakby poszukiwać, bądź to kupować jakąś literaturę młodzieży. No i jesteśmy po to, że jak przychodzą, mówią, co im trzeba, no to musimy reagować i wspierać.
Uczniowie pierwszego w Białymstoku no, że jednak mają swoje preferencje i rzeczywiście koncentrują się przede wszystkim na olimpiadach zwalniających z matury, na tych, które otwierają drzwi na te najbardziej oblegane kierunki studiów i z tych przedmiotów rzeczywiście mamy najwięcej sukcesów. Natomiast olimpiada jest z jednej strony taką kuźnią talentów, ale z drugiej też na pewnym etapie pracy z uczniem wytwarza się pewna relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem, o którą chyba też w szkole powinno chodzić, czyli taka relacja mistrz-uczeń. Myślę, że dzięki olimpiadom wielu nauczycieli ma tę satysfakcję dodatkową, która polega na tym, że stają się mentorami, takimi przewodnikami, kimś więcej niż nauczycielami dla swoich uczniów i często te więzi są potem też kontynuowane po zakończeniu okresu nauki przez uczniów, stają się ich ważnymi osobami w ich życiu, nie tylko z punktu widzenia dydaktycznego, więc myślę, że to też jest taka wartość dodana zawsze tej przygody, którą jest olimpiada.
Ja też myślę, że warto wspomnieć, że też my mamy przyjemność pracy z takimi mądrymi w szkołach, w których pracujemy, z mądrymi uczniami i tak jakby realizować się też, no bo wiadomo, że bardzo fajnie idzie się na każdą lekcję, czy spotyka się z młodymi ludźmi, którzy chcą. Naprawdę, my nie musimy ich zmuszać do tego, żeby się uczyli, poszukiwali wiedzy i to jest, myślę, też duża jakby przyjemność i satysfakcja dla każdego nauczyciela, że może z taką młodzieżą mądrą i wyjątkową pracować.
Pytanie kieruję do Łomży. Panie dyrektorze, bo tak jak wspominałam, jeśli chodzi o matury, to wskaźniki w tym rankingu macie wysokie, porównywalne do szkół na przykład białostockich, ale jeśli chodzi o olimpiady, to jest ten wskaźnik zdecydowanie niższy. Czy właśnie wynika to z tej mniejszej dostępności na przykład do pomocy, jeśli chodzi o uczelnie wyższe?
To znaczy, ja myślę, że to wynika z pewnie wielu czynników, między innymi z tego, że mamy mniejsze po prostu wsparcie, jeśli chodzi o pracowników uczelni, chociaż pracujemy wspólnie na przykład z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Dzisiaj podpisałem umowę o współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracujemy z Katedrą Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na terenie szkoły. W sobotę są organizowane tak zwane szkoły matematyczne, które prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego, powiedzmy przez pracowników również Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Białostockiej, ale myślę również, że przekłada się to w ten sposób, że do naszej szkoły na pewno trafia znacznie mniej utalentowanej młodzieży niż powiedzmy do pierwszego czy drugiego liceum ogólnokształcącego, chociaż powiedzmy nasze starania czy nasz system, który mamy w szkole, wydaje mi się, że jest dość sprawny.
To gdzie trafiają ci uczniowie? Wyjeżdżają do Warszawy albo do Białegostoku już na poziomie szkół właśnie tych średnich?
To znaczy mówimy teraz o olimpijczykach?
Nie, nie, nie. Wspomniał pan, że trafia do was mniej utalentowanej młodzieży, ale z racji tej, że mniej ludzi mieszka w Łomży, czy dlatego, że jadą do innych miast już się uczyć?
Nie, nie, dlatego, że po prostu mieszka mniej młodzieży, dlatego, że w tej chwili w Łomży jest około 62-63 tysięcy mieszkańców na przykład, natomiast Białystok 300, liczy sobie około 300, tak, więc myślę, że to jest bardzo ważny element po prostu w pracy szkoły.
A jeśli chodzi o ranking, gdy spojrzymy na niego w kontekście właśnie tym krajowym, to drugie liceum ogólnokształcące jest na 29 miejscu. Można powiedzieć wysokim. Pierwsze liceum 45, pierwsze białostockie, a łomżyńskie 98, czyli ta trójka w pierwszej setce. Można zadać pytanie, dlaczego nie w pierwszej dziesiątce? Czy wynika tylko z tego, o czym pan dyrektor mówił, że tam są te mniejsze szkoły, czy jednak czegoś nam brakuje?
Ja myślę, że tak jak to tylko naprawdę jest ranking i my naprawdę powinniśmy się przede wszystkim skupić na tej pracy i na rozwoju młodego człowieka. I teraz wchodząc, czy nie pierwszy, czy nie dziesiąty, czy dwudziesty, to naprawdę moim zdaniem nie jest istotne. Pracujmy na rzecz naszej młodzieży, czy w Łomży, czy w Białymstoku, czy w Suwałkach. No po to jest taka jest nasza rola. I starajmy się właśnie przygotowywać do matury, bo tu mówimy jakby dużo o olimpiadach, ale pamiętajmy, że olimpiadę, tak jak tutaj w naszych szkołach patrzyłem na ranking, to tam było około 30 osób laureatami lub finalistami, a maturę zdają wszyscy, tak? No 1000 osób, czy nie wiem, 300 osób w danym roczniku, czy 200, ile zdaje, a nasze szkoły są duże. I tutaj jakby to wszystko musi współgrać ze sobą, a ten ranking no jest jakby drugorzędną sprawą. My, liceum, przede wszystkim powinniśmy przygotować do dalszego etapu kształcenia, czyli do studiowania, więc przede wszystkim młodzi ludzie muszą dobrze zdać maturę, no żeby dalej mogli studiować, no i dostać się na wymarzone uczelnie, żeby dostać się na wymarzone uczelnie, to tylko i wyłącznie muszą zdać maturę, bo wszystkie uczelnie przyjmują na podstawie właśnie matury rozszerzonej. I tutaj głównym zadaniem, właśnie moim zdaniem, jest przygotowanie uczniów do matury. I każda szkoła powinna tak pracować na rozwój uczniów, żeby właśnie tą maturę mogli zdać. Bo my nie mówimy, że w ogóle zdać, tylko tą rozszerzoną, tak? Żeby na przykład się dostać na medycynę, no to dobrze, trzeba maturę z biologii, z chemii zdać, czy na politechnikę z matematyki lub fizyki. Ja mówię, olimpiada dotyczy naprawdę wąskiej grupy uczniów w każdej szkole i te perełki się przygotowują, rozwijają swoje zainteresowania. I jak my mówimy teraz o bardzo zdolnej młodzieży, która osiąga sukces, a pamiętajmy, że mnóstwo ludzi młodych przygotowuje się do tych olimpiad i tego sukcesu nie ma. Przykładowo z olimpiady z fizyki, bo jestem nauczycielem fizyki, z całego województwa zakwalifikowało się tylko 4 uczniów do kolejnego etapu. Tak? W ubiegłym roku z matematyki chyba było 2 finalistów. Te olimpiady są naprawdę na wysokim poziomie. My, nauczyciele, mamy problemy z rozwiązaniem nieraz zadań. Mamy wątpliwości, więc jakby uczniowie są pasjonatami danej dziedziny, skupiają się na tym, pochłaniają mnóstwo czasu, no a wracając do tego, co mówię, jak każda szkoła powinna też pracować i pamiętać o maturze, że po to my jesteśmy i pracujemy. I to jest wspaniałe, że tyle szkół w tym rankingu super wypadło, bo 500 szkół jakby zostało sklasyfikowanych i sporo jest szkół z naszego miasta i to fajnie, że mamy...
I z regionu też.
Z regionu, z województwa.
Tak, z całego województwa, że mamy tyle fajnych szkół i tu jakby... możemy ich przygotowywać do dalszego etapu.
W studiu w Białymstoku podlaski kurator oświaty Jadwiga Szczypin, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego Dariusz Bosowski i dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego Robert Winnicki, a w studiu w Łomży dyrektor pierwszego liceum właśnie z tego miasta Jerzy Łuba. Wracamy do dyskusji, jeśli chodzi o ranking, ale już bardziej w kontekście zbliżającej się rekrutacji do szkół. Państwo reprezentujecie, zarządzacie szkołami, które chyba o ucznia za bardzo walczyć nie muszą. No chyba, że o tego ucznia najzdolniejszego, który będzie budował te pozycje w rankingach. Problemów z rekrutacją nie ma.
To znaczy my walczymy zawsze uczniów, bo staramy się, żeby taką ofertę młodzieży dać, no żeby do nas przyszli uczniowie, ale no w mojej szkole na przykład realizowane są takie nietypowe programy, jak na przykład matura międzynarodowa, która daje jakby no duże możliwości dla uczniów i to jest zupełnie inny program niż matura polska. Mamy również program, który 6 lat realizowany jest, Deutsche Sprachdiplom. Uczniowie, którzy skończą taki program, mogą studiować na przykład w Niemczech, także to zdają egzamin państwowy na poziomie C1. Także oferta szkół, myślę, każda swoją przygotowuje, no i próbuje jakby przyciągnąć młodzież nie tylko zajęciami pozalekcyjnymi, ale też tym, co mają w ramówkach. Także organizujemy dodatkowe dla nich zajęcia, czy współpracujemy z uczelniami. Tak jak myślę, że teraz wszystkie szkoły średnie, także ofertę staramy się uaktualniać i dostosowywać do potrzeb młodych ludzi, bo uczniowie są wymagający i poszukują teraz nowych.
Ja myślę, że to bardzo cenna uwaga, że uczniowie są wymagający i to bardzo dobrze, ale też cieszę się, że mamy tak świetnych dyrektorów szkół w naszym województwie, którzy bardzo dobrze o tym wiedzą, w związku z czym ciężko pracują na to wraz ze swoim zespołem nauczycielskim, żeby przygotować rzeczywiście trafną ofertę, trafną, zgodną z oczekiwaniami. I tu jest, wydaje mi się, to jest kwestia kluczowa, jeśli chodzi o wybór, którego dokonuje uczeń. Szkoły powinny na 200% przygotować, że tak powiem, ofertę, na 200% trafną, tak? I takie jest nasze zadanie. Takie jest zadanie nas, dorosłych ludzi kierujących instytucjami oświatowymi, aby wiedzieć i działać ku temu, aby ludzie młodzi mieli naprawdę dobry, szeroki i zgodny z potrzebami wybór. I I tak się dzieje w dużym stopniu w naszym województwie.
Ja cieszę się bardzo z tego, że w ostatnich latach pierwsze liceum cieszy się bardzo dużą popularnością wśród absolwentów gimnazjów. Staramy się przyciągać do szkoły też takimi niekonwencjonalnymi, powiedzmy, przedsięwzięciami. Realizujemy dwa duże projekty unijne we współpracy z Akademią Medyczną, ale też oferujemy im taką ofertę, którą nazywamy ofertą premium, prawda? Właśnie tak jak pani kurator zauważyła i pan dyrektor Bosowski, że często dla naszych uczniów szkoła staje się za ciasna. Jakby szkoła staje się takim, stajemy się takim centrum właściwie edukacyjnym. To znaczy musimy wychodzić gdzieś poza mury szkoły, żeby zaspokoić wszystkie...
Nie tylko lekcje od 8 do 13.30 na przykład.
Oczekiwania naszych uczniów. Na przykład w tej chwili duża grupa naszych uczniów przebywa na obozie naukowym informatycznym, na ilokampie w Serwach. Pozdrawiamy, jeśli nas słuchają, chociaż pewnie rozwiązują zadania algorytmiczne w tym momencie. Kilka mamy w roku obozów naukowych, obozy matematyczne, obozy informatyczne, które cieszą się bardzo dużą popularnością.
No właśnie, panie dyrektorze, przerwę panu, bo robicie te obozy i nie ma tak, że musicie chodzić od klasy do klasy i z listą, że chcę kogoś tam zapisać.
Jest problem właśnie zwykle polegający na tym, że jest więcej chętnych niż miejsc. Też rozpoczęliśmy w tym roku, tak na razie jeszcze wstępnie zaczynamy właściwie pilotażowy taki projekt pod tytułem Tutoring rozwojowo-wychowawczy, który służy właśnie pogłębieniu relacji też między nauczycielami a uczniami. To jest system, który przywędrował do nas z tego systemu edukacji anglosaskiej. On był wprowadzany w Cambridge i w Oksfordzie od wielu lat, działa z powodzeniem, bo myślę, że warto pamiętać o tym, żeby w tej pogoni właśnie za wynikami, za słupkami, prawda, rankingowymi, nie zgubić gdzieś z oczu ucznia, prawda.
To nam jego zdolności i talentów, które chce rozwijać.
Jakiś cel, tutaj powinien nam, gdzieś o tym zawsze powinniśmy pamiętać. Jeden z takich słynnych pedagogów szwajcarskich, XVIII-wieczny, Johann Pestalozzi, mawiał, że trzeba uczyć dziecko, a nie uczyć przedmiotu. To znaczy gdzieś zawsze trzeba znaleźć ten klucz do każdego ucznia, prawda? Ten klucz jest często różny, ale jeżeli się już go znajdzie, to wtedy rzeczywiście nauka tych przedmiotów staje się przyjemnością czy jakąś przygodą intelektualną.
Bo ja myślę, że taką ideą, która powinna przyświecać wszystkim pedagogom, nauczycielom, jest taka, że uczeń, gdy czegoś nie rozumie, choć może w państwa szkołach takich uczniów nie ma, to nie powinien bać się zapytać nauczyciela. Bo przecież się słyszy, są takie sytuacje.
Słyszysz.
Nie rozumie, ale nie zapyta. Dlaczego nie zapyta? Bo się boi.
Mało tego, nie rozumie, czasem nie zapyta, bo się boi, tak jak pani mówi, ale często jest też tak, że uczeń, który w procesie uczenia się popełnia błędy, za popełnianie tych błędów jest, mówiąc krótko, karcony. To, wydaje mi się, jest niewłaściwe spojrzenie na proces uczenia się młodego człowieka i na budowanie jego pewności siebie, prawda? A także takiego na budowanie pewności siebie, ale również takiego poczucia oparcia w sobie. W związku z tym warto pamiętać o tym, że popełnianie błędów jest immanentną częścią procesu uczenia się. Tak musi być. I jeśli nauczyciele będą to rozumieli, to uczniowie wtedy będą mieli większą szansę na to, żeby się nauczyć tego, czego chcą się nauczyć i czego powinni się nauczyć i tego, co jest im potrzebne. Błędy to sposób uczenia się.
Przenosimy się do Łomży. Panie dyrektorze, u pana też z naborem nie ma problemu?
To znaczy, myślę, że nie ma. Natomiast chcę powiedzieć, że od kilku lat po prostu prowadzimy promocję szkoły. I na przykład w roku ubiegłym kilkakrotnie prowadziliśmy taką akcję Otwarta Szkoła, gdzie uczniowie mogli odwiedzać nas, mogli uczestniczyć w zajęciach otwartych, przygotowanych przez nauczycieli. No i przede wszystkim to, jeśli przygotowujemy się do złożenia oferty na rok następny, badamy po prostu preferencje uczniów, więc myślę, że u nas troszeczkę to inaczej wygląda niż u moich kolegów.
Rozmawiamy w gronie najlepszych w województwie podlaskim według rankingu dyrektorów szkół ogólnokształcących. A skoro młodzi ludzie stoją przed wyborem, swojej ścieżki edukacyjnej, mówimy tu o trzecich klasach oddziałów gimnazjalnych, to chyba moje pytanie tak przede wszystkim skierowane będzie tutaj do pani kurator, że nic na siłę, drodzy uczniowie, a przede wszystkim drodzy rodzice, bo jeśli ktoś nie czuje się na siłach, by pójść do prestiżowego liceum, a chcą tego rodzice i może te oceny rzeczywiście pozwoliłyby się tam dostać, ale jeżeli ktoś bardziej się czuje, że chciałby wykonywać konkretny zawód, to chyba też niekoniecznie do liceum powinien iść.
Ale rzeczywiście ja bym nie chciała tutaj z tego miejsca odstręczać młodzieży i rodziców od takich wyborów, które prowadzą ucznia do liceum ogólnokształcącego, a jeszcze jak do świetnego. Ale rzeczywiście myślę, że warto spojrzeć głębiej na motywację ucznia, dziecka własnego. Warto popatrzeć racjonalnie, co jest właściwe, co sensowne, co będzie dawało poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji dzieciakowi. Bo nie zawsze jest tak, że uczeń w szkole czuje się dobrze. I to z różnych względów. Jednym z powodów tego nie najlepszego samopoczucia w szkole jest po prostu nieadekwatność miejsca, w którym ten uczeń jest. Bardzo często mamy różne trudności szkolne, które po głębszej analizie okazują się być rezultatem właśnie nietrafnego wyboru. Więc ja też serdecznie namawiałabym do takiej głębokiej refleksji rodziców i młodych ludzi. Odbudowuje się w bardzo sensowny sposób płaszczyzna kształcenia w zawodach. Mamy taki duży dualizm w tej chwili, jeśli chodzi w ogóle o kształcenie ponadgimnazjalne. Warto o tym pamiętać, że te możliwości są szersze niż dotychczas. A więc licea, tak. Szkoły kształcące w zawodach, tak. Wybór jest spory. Warto czasem po prostu poświęcić troszkę wysiłku rzeczywiście podjąć jak najlepszą decyzję. Tego życzę i młodym ludziom, a przede wszystkim ich rodzicom, a również państwu, dyrektorom i nauczycielom. Życzę nieustającej motywacji w takim podążaniu za młodym człowiekiem, tak? Kiedyś podobno, przypomniała mi się taka anegdota, jeśli mogę, jeśli mamy czas.
Mamy, bardzo proszę.
Podobno na biurku generała Eisenhowera, oprócz oczywiście bardzo gustownych gadżetów, leżał kawałek konopnego sznurka. No i niektórzy pytali, panie prezydencie, po co to u pana ten sznurek na tym biurku tutaj leży? I podobno Eisenhower miał mówić tak, że zostawcie ten sznurek, on jest mi tutaj potrzebny, ponieważ on mi podpowiada, jak mam postępować z ludźmi. Jak to? Pytają. No i Eisenhower mówi w tym momencie tak, no zobaczcie, jeśli ja zacznę pchać ten sznurek, popychać, to on się będzie wił, skręcał, ale jeśli go pociągnę za sobą, to idzie. Więc w kontekście tej anegdoty życzę wszystkim takiej umiejętności pociągania młodych ludzi za sobą. Pan dyrektor Winnicki mówił o relacji i pan dyrektor Bosowski relacji uczeń-nauczyciel jako relacji uczeń-mistrz. To jest coś fantastycznego. Myślę, że mamy dobry czas, aby o takie relacje w szkołach dbać, aby tworzyć warunki, aby takie relacje powstawały. One są niezwykle potrzebne dla rozwoju młodego człowieka i w ogóle dla człowieka. Więc życzę też nieustającej motywacji w tym zakresie.
Kiedyś mówiło się tak za dawnych lat, że do tych najlepszych liceów ogólnokształcących idą kujony. Teraz z tej dyskusji naszej wynika, że nie tylko ci, którzy dobrze się uczą, ale też którzy mają pasję, bo możliwość rozwijania pasji w tych szkołach oczywiście jest. Ale jesteśmy, no nie mówię, że w przededniu, no ale prawie przed rozpoczęciem rekrutacji do szkół właśnie średnich, do liceów między innymi. To do państwa szkół jacy uczniowie mają szansę się dostać?
Ja myślę,
ci, którzy mają szóstki. Ja myślę, od góry do dołu.
Jak myślę, że tutaj jakby trudno teraz mówić, bo tutaj cały jest proces rekrutacyjny. My teraz też nie wiemy, jak uczniowie napiszą egzamin gimnazjalny, jak teraz akurat kuratorium organizuje konkursy przedmiotowe.
Ale to właśnie jest punktowane, świadectwo, rejnowym. Tak?
Tak, świadectwo, egzamin gimnazjalny, to jakby sukcesy, jakie uczniowie mają. Więc tak jakby to też jakby trudno nam teraz powiedzieć, jak to w tym roku wypadnie. Natomiast no, szkoła jest, tak jak mówię, po to, żeby uczniów jakby rozwijać. rozwijać. No wiadomo, że do tych liceów pewnie trudniej się troszeczkę dostać będzie, no bo są bardziej oblegane, ale też jak nawet nie są aż tak bardzo oblegane, to tam młodzież bardzo dobra idzie i dużo punktów trzeba mieć, żeby się dostać. Niemniej trzeba próbować, tak? I nie bać się. Każda szkoła ma, na pewno w każdej szkole uczeń sobie znajdzie. Moja szkoła oferuje, drugie liceum w Białymstoku, ogromną ofertę zajęć pozalekcyjnych. Każdy może sobie coś tam znaleźć. Tak jak już mówiłem wcześniej w audycji i mamy na przykład zajęcia z tańca towarzyskiego, które się cieszą popularnością, ale też szkoły olimpijskie, czy z matematyki, czy z informatyki, czy z fizyki.
Tak, panie dyrektorze, tylko myślę, że wielu naszych słuchaczy teraz pomyśli, no tak, jak tam są sami dobrzy uczniowie, którzy tylko uczą się i uczą, to kiedy oni mają czas na te zajęcia pozalekcyjne?
Pani redaktor, uczniowie są też zdolni, kreatywni, nie same kujony, bo nowe liceum to jest takie liceum, które przede wszystkim uczy myślenia. I matura, coś do czego przygotowujemy, to przede wszystkim nie uczenie na pamięć, tylko umiejętności. My to dlatego z nimi ćwiczymy. Cała podstawa programowa jest tak skonstruowana, żeby właśnie uczyć młodych ludzi umiejętności czytania tekstu ze zrozumień i tak dalej, i tak dalej. Nie ma takiego wkuwania, jak to myśmy się uczyli wiele lat temu. I to jest cały sposób, żeby mieć właśnie, ja mam wspaniałą kadrę nauczycieli, prawie wszyscy są już egzaminatorami, żeby wiedzieć, jak z tymi młodymi ludźmi pracować. I właśnie odchodzimy od tego stereotypu uczenia na pamięć i takiego wkłania tak zwanego.
Bo myślę, że właśnie mentalność wielu pedagogów trzeba było zmienić, albo sami musieli zmienić, no nie pod przymusem zapewne.
To jest pewien mit rzeczywiście, że do tych szkół i do uczniowie, którzy są nastawieni tylko na, no właśnie na zakuwanie, uczniowie, którzy myślą tylko o pogoni za średnią. W naszej szkole w tym roku z okazji Święta Szkoły zawsze nagradzamy uczniów taką statuetką ucznia roku. I w tym roku postanowiliśmy nagrodzić ex aequo dwoje uczniów. Jeden ucznia, który był podwójnym laureatem Olimpiady Chemicznej, ale również doceniliśmy naszą uczennicę nie tylko za wyniki w nauce, ale przede wszystkim za sukcesy artystyczne. To jest uczennica i to co ciekawe nie z klasy humanistycznej, tylko z klasy politechnicznej, która wygrywała już w tamtym roku ogólnopolskie festiwale, bardzo prestiżowe festiwale. Była laureatką festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie i olsztyńskich spotkań zamkowych.
No i się zastanawiam, czy wybrała klasę politechniczną, bo chciała, czy rodzice chcieli.
I mamy świetną w szkole grupę teatralną Na Skraju, która wygrywa również często ogólnopolskie festiwale. Wielu z naszych uczniów rekrutuje się potem na uczelnie artystyczne, zadając kłam właśnie takiej obiegowej opinii, że uczniowie w takich szkołach nie mają na nic czasu, nie mają czasu na rozwijanie pasji. Chociaż rzeczywiście jakoś trudniej nam się przebić z tą informacją. Bardziej znani jesteśmy z tych sukcesów jednak dydaktycznych, olimpijskich czy rankingowych, niż z tej części działalności, która jest naprawdę bardzo
ważna w działalności codziennej
szkoły,
prawda?
Staje się też jakimś takim, no naszym, w pewnym sensie w tej chwili takim znakiem firmowym trochę również, bo ta młodzież też często nas wybiera właśnie z racji na to, że wie, że tutaj spotka się z kimś, kto będzie umiał rozwinąć ich pasję. Ale na pewno każda szkoła ma swój taki znak firmowy, prawda, które przyciąga uczniów jakoś tam już wcześniej ukierunkowanych właśnie na pewne przedmioty, czy na pewne kierunki studiów. No, pierwsze liceum od lat słynie z tego, że bardzo skutecznie przygotowuje na studia medyczne czy informatykę, ale też no, myślę, że staramy się właśnie wychodzić z tych takich wąskich ram i zapewniać uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. No i mam nadzieję, że oni też to doceniają i widzą.
A w Łomży czym się wyróżniacie?
Myślę, że kilkoma aspektami. Po pierwsze, myślę, że jesteśmy bardzo znaną szkołą w środowisku, przede wszystkim tutaj miasta. Jesteśmy znani z bardzo dobrych wyników maturalnych, z bardzo dużej liczby uczniów, którzy dostają się na uczelnie, z szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych, dobrej bazy sportowej, różnych modyfikacji programowych, jak również powiedzmy programów, które są samą inwencją, czy też pewnymi powiedzmy nowymi rozwiązaniami. No i również myślę, że ofertą, która kierowana jest bezpośrednio do poszczególnych osób, które mają już określone preferencje na przyszłość. Mam na myśli tutaj kierunki studiów.
Bo właśnie myślę, że uczniowie, rankingi rankingami, od których zaczęliśmy program, to jedno, ale też w tej takiej poczcie pantoflowej zwracają uwagę, że po danej szkole łatwiej, czy też większa jest skuteczność zdawalności, czy dostania się na uniwersytet medyczny, czy też na studia humanistyczne, czy też na studia techniczne. Mamy czwartek, jutro piątek, teoretycznie od poniedziałku, ale praktycznie już jutro, no myślę, że o tej porze wielu uczniów w województwie podlaskim i nauczycieli rozpocznie ferie zimowe. Tu bezpieczeństwo, pani kurator, przede wszystkim i tak, wyłączenie oczywiście myślenia od nauki, odpoczynek.
Warto. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Mamy zarejestrowanych w kuratorium 213 form wypoczynku zimowego na terenie województwa. Staramy się wspólnie z policją, ze Strażą Graniczną, ze Strażą Pożarną, bo te służby współpracują w tym zakresie, ale nie tylko w tym, ale w tym przede wszystkim z Kuratorium Oświaty. Staramy się bardzo o to, aby te ferie były bezpieczne. Zaplanowaliśmy też w kuratorium, bo jest taki nasz obowiązek, kontrole planowe. Będziemy kontrolować 10% spośród tych zgłoszonych form wypoczynku i to są kontrole tak zwane planowe. Natomiast oczywiście będziemy kontrolować również poza tym planem wszystkie placówki, w stosunku do których pojawią się jakieś sygnały mogące świadczyć o tym, że nie jest tam tak, jak być powinno, więc będą to kontrole prowadzone w trybie doraźnym. Wtedy realizujemy je właśnie we współpracy i z policją, w zależności od charakteru sygnału, od tego, o co chodzi. Bardzo to jest wytężony czas, zależy nam, no i tak pojmujemy swoją rolę. My dorośli powinniśmy zadbać o to, aby dzieci i młodzież czuły się bezpieczne i podczas roku szkolnego, ale również podczas wypoczynku.
A więc nauczycielom życzymy oddechu trochę, uczniom tego, by w te ferie nie myśleli o nauce, a rozwijali swoje pasje, no a później przejdzie czas, jeśli chodzi o maturzystów na maturę, o gimnazjalistów na egzaminy gimnazjalne, no i na wybory przyszłej ścieżki edukacyjnej, a na pewno do tematu edukacji będziemy niejednokrotnie jeszcze do wakacji wracać. Za dziś dziękuję bardzo. Podlaski kurator oświaty Jadwiga Szczypień.
Dziękuję bardzo.
Dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku Dariusz Bossowski.
Dziękuję.
Dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku Robert Winnicki.
Dziękuję bardzo.
I w studiu łomżyńskim dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Łomży Jerzy Łuba. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Miłego popołudnia. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.